Między niebem a ziemią.
Łukasz Kaźmierczak. Kłaniam się Państwu nisko w pierwszej godzinie niedzielnego popołudnia. Dziś w programie podsumowanie kultowej już chyba akcji Tornister pełen uśmiechów. To także widomy znak, że rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. Zajrzymy także do Gniezna, gdzie słychać stuk młotków w jednym z tamtejszych, najstarszych, zarazem najbardziej znaczących dla miasta kościołów. Przypomnijmy także sylwetkę pewnego świętego karmelity bosego, którego burzliwym życiem, jak to zwykle bywa w przypadku świętych, można byłoby spokojnie obdzielić kilka osób. Między niebem a ziemią. Zapraszam. Jutro na Litwę zostaną zawiezione wyprawki szkolne. Dary przed nowym rokiem szkolnym zebrano w ramach kolejnej edycji akcji Tornister pełen uśmiechów. Tym razem skierowana jest ona dla uczniów polskich szkół na Wileńszczyźnie. Jacek Butlewski.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Wszechmogący Boże, prosimy Cię, pobłogosław te przybory szkolne i tych, którzy będą nimi się posługiwać, wzrastając mądrości i wierzy. Spełnij, Panie, to, czego pragną i daj im radość z oczekiwanych wyników duchowego wzrostu. Napełnij ich serca światłem Ducha Świętego i umocnij na drodze wiary. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Jesteśmy przed pałacem arcybiskupa poznańskiego. Arcybiskup właśnie w tej chwili pobłogosławił te dary, ten samochód, te tornistry, które wyjeżdżają stąd. Ważne wydarzenie, prawda? Dla Was też, jako dla organizacji pomagającej, że ten taki symboliczny, religijny gest na początku jest.
To jest akcja już wieloletnia. Jan Montowski, wicedyrektor Caritas Poznań. Nadal żywa, jeśli chodzi o samych darczyńców, czyli osoby, które się włączają w to dzieło, czyli zapełniają plecaki, wypełniają je w parafiach, bądź też firmy, instytucje, które umożliwiają zakup tych tornistrów, ale również nadal potrzebny aspekt wsparcia właśnie na wschodzie. I to nie w dużych ośrodkach, nie w dużych miastach, tylko w małych, powiatowych szkołach, gdzie nie ma dostępu do takich materiałów, do takich możliwości rozwojowych, wyprawek, nowych tornistrów, bo to często rodziny wielodzietne. Także tutaj to wsparcie już chyba trzecie, zdaje się, jeśli chodzi o Litwę samą, także tutaj nadal konieczne i potrzebne.
Jak ksiądz arcybiskup zerka na te tornistry, to co ksiądz myśli, jakie to wrażenie robi?
To podnoszące na duchu wrażenie, dlatego że każdy gest dobra jest ceniony. Cieszę się radością tych dzieci, które otrzymają te tornistry.
Myśląc o wschodzie, myślimy przede wszystkim w tych czasach o Ukrainie i o kierowanej tam pomocy. Tutaj mamy troszkę inny kierunek. Litwa, państwo, które jest w tej wspólnocie europejskiej, takiej zachodniej, tak to nazwijmy.
Litwa to przede wszystkim Wilno. I to, tak jak pan redaktor powiedział, to miasto, które jest majętnym miastem. I to też ten kierunek nie jest szczególnie do tego miasta, choć też byliśmy z pomocą akurat w polskich szkołach w samym Wilnie. Natomiast tutaj kierunek do małych szkół i wcale właśnie niemajętnych, niebogatych, tylko które potrzebują wsparcia i często borykające się z problemami właśnie braku materiałów, braku środków na tego typu narzędzia do nauki. Współpracujemy też z Caritas właśnie w Wilno i Caritas Litwa w tej kwestii, aby im pomagać. Razem współpracujemy, robimy też programy w ramach tutaj współpracy w organizacji. To też ten kierunek nadal jest konieczny i żywy. Ukraina oczywiście tak, natomiast to jest zupełnie inna sytuacja w tej chwili. My wspieramy tutaj tego typu wyprawkami lokalnych uchodźców, których gościmy w naszym mieście i tutaj ta akcja też ze względów też celno-logistycznych ma miejsce tutaj dla obywateli Ukrainy, także też wschód, ale tu wspieramy tutaj w regionie naszej archidiecezji.
Macie sygnały stamtąd z Litwy, co jest najbardziej potrzebne? Tam są na miejscu ludzie, którzy Was informują, że tu wyprawki, że zeszyty, że może bardziej podręczniki?
Tak, oczywiście współpracujemy z Towarzystwem Wileńskim tutaj, z Państwem Liminowicz, którzy mają od już dziesiątek lat kontakty żywe w szkołach, w różnych stowarzyszeniach. To też ten kontakt, przepływ i też Caritas Wilno. Ten kontakt jest żywy i tutaj ta informacja pełna, tak aby ta pomoc była trafiona i staramy się, jeżeli tutaj na miejscu lokalnie jest niezbędna ta wyprawka dla naszych obywateli, dla obywateli Ukrainy, których gościmy w mieście, to oczywiście dzielimy to tak w naszych placówkach, w których zajmujemy się dziećmi uchodźczymi. To są właśnie placówki między innymi na Poznańskiej Wildzie, różnych świetlicach. Tam też tą pomoc udzielamy, ale też dla naszych obywateli nadal, jeżeli ktoś się zgłosi, bądź w parafii, bądź do centrali Caritas, oczywiście.
To jest taka drobna, pracoorganiczna działalność, bo wyjazd takiego busa, takiego jak tutaj stoi sprzed Pałacu Arcybiskupa, to robi wrażenie, to jest spektakularne, natomiast tu pan mówi o takiej pracy oddolnej, właśnie tam, gdzie jest potrzeba, tam ją kierujecie.
Tak, staramy się działać skutecznie, może czasem cicho, lokalnie, ale skutecznie tak, aby pomoc docierała tam, gdzie jest niezbędna.
A co, jeśli ktoś usłyszy naszą rozmowę i chciałby przekazać jeszcze tornister? Akcja się kończy, ale przyjmiecie taki dar.
Do rozpoczęcia roku szkolnego oczywiście tak, te wyprawki trafiają do dzieci, rodzin, nawet z pierwszym dniem rozpoczęcia szkoły w pierwszych tygodniach, także oczywiście każde wsparcie na wagę złota i jesteśmy w stanie tutaj zająć się logistyką, dostarczeniem tych darów dla miejsc, w których jest to niezbędne.
Czy jako Caritas zauważacie taki trend, że jesteśmy trochę zmęczeni pomaganiem, w tym sensie, że był taki boom na to, żeby wysyłać tam dary, żeby tam jeździć? Mówię to o Ukrainie, ale też można to traktować jako wyjazdy na Litwę. A teraz jest trochę słabiej, bo już nie chcemy tak do końca pomagać. Uznajemy, że ta forma się wyczerpała, czy wręcz przeciwnie. Ludzie cały czas chcą wspierać.
Ludzie chcą wspierać akcje, które są skuteczne. Ta pomoc trafia w punkt tam, gdzie jest potrzebna. Caritas Poznańska stara się tak układać harmonogram akcji i też tej doraźnej pomocy tak, aby darczyńca albo osoba, która swoim talentem chce się włączyć do konkretnego pomagania, miała dla siebie przestrzeń. Oczywiście mówimy też o medialnym, kolokwialnie mówiąc, pompowaniu niektórych emocji i oczywiście pierwsze dni różnych katastrof, różnych sytuacji kryzysowych, no, pobudzają serca, ta pomoc jest większa, ma większe natężenie, natomiast jeżeli jest dobrze koordynowana akcja i precyzyjnie komunikowana, możemy oczywiście to rozkładać w czasie i starać się też nakłonić darczyńców do dalszej akcji i wspierania jakby na co dzień.
Niewiele jest zabytków sakralnych w Wielkopolsce, które w dobrym stanie zachowały się jeszcze od XVI wieku. Jednym z nich jest kościół świętego Wawrzyńca w Gnieźnie, którego początki sięgają nawet początków państwa Bolesława Chrobrego. W świątyni rozpoczął się właśnie bardzo potrzebny od lat poważny remont. Więcej o tym kościele Rafał Muniak.
Jak mówią kroniki archidiecezjalne, kościół świętego Wawrzyńca w Gnieźnie prawdopodobnie ufundowali dworzanie Bolesława Chrobrego. Pierwszy dokument zawierający zapis na rzecz kościoła pochodzi z roku 1255. Drewnianą świątynię w 1331 roku doszczętnie spalili krzyżacy podczas napadu na Wielkopolskę. W miejscu dawnego kościoła w XVI wieku postawiono nowy murowany. Z tego czasu pochodzi czworoboczna wieża nakryta gotyckim dachem w kształcie piramidy. Jednak w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat świątynia nie przechodziła poważniejszych remontów i to dało się odczuć, mówi obecny nowy proboszcz ksiądz Franciszek Jabłoński.
No, parafia jak każda z gnieźnieńskich, jedna z najstarszych w Polsce, początek chrześcijaństwa. No i ona tutaj jest też w centrum położona. Tu bardzo dużo ludzi jakby tak odwiedza, nawiedza tę świątynię ze względu na położenie. Chyba najlepsze w Gnieźnie, bo od wielu, wielu lat jest tutaj targowisko.
To jest ścisła starówka tutaj, tak?
Właśnie,
można powiedzieć.
Właśnie, tak. No wszystko koncentrowało się zawsze wokół katedry, ale jeżeli chodzi o takie działalność tam handlową, zespół całych tutaj sklepów, no jak widzimy teraz, patrzymy, no tutaj bardzo dużo ludzi przechodzi z jedną stronę na drugą. No i cały plac przy kościele i sam kościół no jest jakby też istotną częścią też miasta Gniezna.
Plac trochę widzimy zalany dzisiaj po tej ulewie, która przed chwilą przeszła nad Gnieznem.
Przygotowujemy aranżację całego wyglądu. Spotykaliśmy się tutaj z fachowcami i z panią konserwator z Gniezna miejską i z Poznania. My mamy plan jakiejś rewitalizacji najpierw tego, co jest z zewnątrz, czyli tego placu. wraz tutaj z tym odwodnieniem, posadzeniem nowych cisów, lip, bo były dawne krzaki, które się wymieszały w rodzajach, no i powstał taki busz. No i teraz chcemy zrobić to takie bardziej estetyczne. Już pierwszy element, jak widzimy, wokół figury Matki Bożej została odnowiona, posadzone nowe właśnie kwiaty.
Widzimy też drzewa rosną tutaj też, tak, przy tym placu.
Tak, one są tutaj lipy i będą dosadzane. No i tutaj mamy dalej biuro parafialne.
Trochę tak niektórym mieszkańcom się nie spodobało to, że usunęliście ten busz, jak ksiądz mówi.
Się tak sam się dziwię. Był busz, to nikomu nie przeszkadzało, czyli nie było estetyczne, eleganckie. No ale to zawsze kwestia podejścia. Dostaliśmy tutaj pozwolenie na usunięcie tego i to były argumenty tam zdroworozsądkowe i żeby coś było estetycznego, ładniejszego. Planujemy, że może być tak w przyszłości, tak jak jest na rynku gnieźnieńskim, nie? Żeby to było też takie coś, co może przyciągać wzrok i to jakby przejście właśnie po placu. Mamy takie dalekosiężne zamiary. No wszystko zależy też będzie od kosztów, czyli od funduszy.
Bo ksiądz ostatnio otrzymał sporej pomocy rządowej.
Od ubiegłego roku, od lipca, gdy tutaj zostałem posłany przez arcybiskupa Wojciecha Polaka, to zacząłem tak myśleć, w jaki sposób tak dokonać takiej rewitalizacji świątyni, która no, nie otrzymywała przez wiele lat jakichś takich poważniejszych funduszy wsparcia i, no, i zacząłem pisać różnych instytucji od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, potem do różnych fundacji. W ubiegłym roku zostały przeprowadzone badania całego budynku. No i okazało się, że najpoważniejszym problemem jest, jak to wszędzie zawsze bywa, dach. Czyli przeciekał dach. Pisaliśmy do ministerstwa i otrzymaliśmy taką dotację, pomoc na pierwszą część z wymiany dachu w wysokości około 400 tysięcy złotych i rozpoczniemy już od września pracę.
Dlaczego te pieniądze zewnętrzne są tak potrzebne? Paca nie wystarczy, żeby parafianie pokryli koszty?
Przy zabytkowych kościołach to tak zawsze jest w każdym, że wspólnota parafialna nie jest w stanie nazbierać tyle funduszy, żeby przeprowadzić jakiekolwiek remonty.
Teraz wchodzimy drzwiami tutaj bliżej zakrystii, w środku kościoła świętego Wawrzyńca.
XVI wieku. Wnętrze kościoła zaczęliśmy też, jak wspomniałem, najpierw od dachu. Wejście do kościoła, ona wymagała bardzo gruntownego remontu. Sama kruchta była zawilgocona i teraz już od pół roku trwają prace w tej kruchcie, stąd też ten działa osuszacz, który osusza właśnie ściany i to jest taki proces bardzo powolny, muszą dobrze to wyschnąć. Popękały ściany i kruchta się rozchodziła, czyli było odejście kruchty od kościoła. Mieliśmy szczęście, bo trafiliśmy na piękny projekt, który obejmuje przede wszystkim zabytkowe świątynie w Polsce, całej Polsce. Zostało to zgłoszone przez miasto Gniezno do Warszawy.
No i chyba udało się księdzu, bo rozbił ksiądz bank, można powiedzieć. Całą pulę praktycznie na Gniezno rząd przeznaczył tutaj na ten kościół.
Tak, jak mówiłem żartobliwie, że tak należało się temu kościołowi, ponieważ nie było tak poważnych dotacji nigdy tutaj w tym kościele. Inne parafie ościenne czy katedra no, każdego roku otrzymywały dotacje. A tutaj zawsze tylko takie symboliczne. Ja uważam to jakiś cud, znak Bożej opatrzności, żeby ten kościół zrewitalizować. No i otrzymaliśmy 2 miliony złotych i jesteśmy właśnie we wnętrzu i chcemy to przeznaczyć, tak jak jest napisane w projekcie, rewitalizacja wnętrza kościoła. Najpoważniejszą sprawą w tym wnętrzu kościoła jest instalacja elektryczna, która już jest przestarzała, to jest dawne, kiedyś założone.
I grozi pożarem.
Zawsze pewnie groziło, nie? Tak dzięki Bogu jakoś to się, nic się nie wydarzyło, ale na pewno było zagrożenie. Także na całe badania ścian i sufitów, jak widać już. I trzeci, mamy tu poważny problem, jak tutaj widać też, czyli nie ma żadnej tutaj posadzki, oprócz tego cementu. No i chcemy w pierwszym rzędzie i zacząć w ogóle rewitalizację od prezbiterium, ołtarza głównego, bocznych ołtarzy, tak zwanych zabytków ruchomych, rewitalizować, odnawiać.
Kiedy ewentualnie to się zakończy ten remont?
No ja myślałem, że będzie w 15 lat, tak? Ale dzięki temu, że pozyskaliśmy te fundusze, to na pewno będzie szybciej. Myślimy, że może tak 5-6 lat mógłby ten kościół tak być już odnowiony.
Kościół świętego Wawrzyńca był dla mieszkańców gnieźnieńskiej Starówki ważną ostoją katolicyzmu, zwłaszcza w czasach komunistycznej Polski, kiedy wbrew władzom organizowano przy nim drogi krzyżowe. Dla turystów dziś godne polecenia są obraz świętego Wawrzyńca z widokiem Gniezna z końca XVIII wieku i powojenna polichromia Wacława Taranczewskiego z 1947 roku. Warto zarezerwować sobie czas w połowie września, a wówczas poznamy bliżej kolejnego świętego. To w ramach kolejnej edycji Festiwalu Świętych i Błogosławionych Ecce Homo. Festiwal organizowany jest już po raz czwarty przez parafię pod wezwaniem Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach. W tym roku jego bohaterem będzie święty Rafał Kalinowski, karmelita bosy, powstaniec styczniowy, żołnierz sybirak, wychowawca m.in. księcia Augusta Czartoryskiego. O jego niezwykłych losach opowiada Maria Bednarczyk-Antczak.
Kto będzie bohaterem tegorocznego Festiwalu Świętych i Błogosławionych?
Wybraliśmy w tym roku świętego Rafała Kalinowskiego, a to z tego powodu, że w tym roku obchodzimy 160. rocznicę Powstania Styczniowego, a właśnie święty Rafał Kalinowski, wcześniej Józef, bo Rafał to jego imię zakonne, był uczestnikiem tego powstania w roli kierownika Wydziału Wojny w Wydziale Wykonawczym na Litwie i za to został skazany początkowo na karę śmierci. Później tę karę zamieniono na 10 lat katorgi i te 10 lat Rafał Kalinowski spędził na wygnaniu, spędził na Syberii, w Usolu, w warzelni soli. Myślę, że dlatego też sam mówił, że biada narodowi, który o zachowanie pamiątek przeszłości się nie stara, wyrok zguby wówczas na siebie pisze. I te słowa spowodowały, że chcieliśmy wziąć także udział w obchodach tej 160. rocznicy Powstania Styczniowego.
Festiwal to jest taka piękna inicjatywa, gdzie pokazujecie świętych i błogosławionych, nie takich oczywistych.
Tak, zależy nam na tym, żeby nasi święci pokazywani byli jako bardzo bliscy nam, nie tacy trochę odrealnieni, niedoścignieni, ale właśnie bardzo bliscy przez swoje życie, przez kłopoty, jakie w życiu przechodzili. I właśnie Rafał Kalinowski był takim człowiekiem bardzo nam bliskim przez swoje, jak go nazywano, niespokojne serce. Ciągle musiał dokonywać wyborów życiowych. Już jako młody chłopiec, kiedy podejmował się wyboru szkoły, niestety nie mógł do niej przystąpić z uwagi na to, że się po prostu nie dostał. Ojciec zaproponował mu szkołę w Chorych Orkach, szkołę agronomiczną, której nie najlepiej się czuł i po 2 latach poprosił ojca o zmianę tej szkoły. Chciał się dostać do Wyższej Szkoły Dróg i Mostów. Niestety nie udało się i pozostało mu w czasach zaboru rosyjskiego wybranie szkoły wojskowej. Była to Mikołajowska Szkoła Inżynierska. Tam ukończył w stopniu porucznika tą szkołę. Potem był w mundurze carskim aż do momentu wybuchu Powstania Styczniowego. Wtedy jako patriota, Polak w zaborze. Nie chcąc stawać przeciwko swoim braciom, zdecydował się na zdjęcie tego munduru, poprosił o dymisję. Dymisję otrzymał i stąd jego udział w Powstaniu Styczniowym.
Festiwal to nie tylko przybliżenie postaci świętego, ale także takie działania kulturalne, bo bardzo dużo tych epizodów związanych z festiwalem to przecież koncerty, to przecież warsztaty.
Tak, właśnie takim prologiem tegorocznego festiwalu są wakacyjne warsztaty rzeźbiarsko-ceramiczne dla dzieci szkół podstawowych, ale także dla seniorów. Zależało nam tu na takiej konfrontacji wielopokoleniowej. Pierwszy etap tych warsztatów mamy za sobą. Drugi etap to etap zdobienia już kolorystycznego tych prac. Będzie to 29 sierpnia. Wszystkie prace, łącznie z nagrodzonymi, będą stanowiły wystawę festiwalową, którą będzie można obejrzeć w oba dni festiwalu.
Co się prócz warsztatów będzie działo?
Festiwal ma taką stałą formułę. Odbywa się w piątek i w sobotę, więc w te 2 dni trudno jest nasze pragnienia wszystkie zrealizować, ale w tym roku będą to jak zawsze tematyczne prelekcje, do których wygłoszenia udało nam się zaprosić karmelitów bosych. Będą mieli spotkania z dziećmi w przedszkolach, będą mieli prelekcje dla młodzieży, będą też prelekcje dla dorosłych. Nasze zaproszenie przyjął przyjechał także pan doktor habilitowany Marcin Szydzisz z Uniwersytetu Wrocławskiego, który również na temat Kalinowskiego, jego czasów i historii jego życia będzie mógł nam opowiedzieć. Będzie oczywiście sporo wystaw, ponieważ Kalinowski jest patronem wielu grup społecznych, między innymi żołnierzy, nauczycieli, kolejarzy, sybiraków, a miasteczko Nowe Skalmierzyce to przecież kiedyś miasto kolejarzy. Stąd pomyśleliśmy o tym, żeby zaprosić również na wystawy miniatur wagonów kolejowych, będzie kolejka jeżdżąca, będzie też kawiarenka w kolejowym wagonie, gdzie będzie można sobie usiąść w czasie przerw, wypić kawę i spokojnie powrócić na pozostałe obejrzenie czy wysłuchanie pozostałych ofert. Będzie wystawa mówiąca o życiu Kalinowskiego i o tym, co Kalinowski chciał powiedzieć Polakom, więc będą jego myśli, ale będzie też wystawa misyjna, bo karmelici do zakonu, którego to należał i który wybrał święty Rafał Kalinowski, to zakonnicy, którzy prowadzą misję w Afryce, między innymi w Burundi. I właśnie misjonarz, sekretarz karmelitańskich misji będzie też gościł u nas. No i oczywiście staramy się, aby każdego roku nasz bohater święty pozostawił swoje wspomnienie tutaj. Staramy się więc wprowadzić jego relikwie i w tym roku pierwszego dnia festiwalu przed mszą świętą prowadzoną pod przewodnictwem biskupa kaliskiego Damiana Bryla będzie wprowadzenie relikwii do kościoła, relikwii świętego Rafała Kalinowskiego.
Dodajmy, że w poprzednich latach bohaterami festiwalu byli święty brat Albert, błogosławiony Edmund Bojanowski i błogosławiona matka Elżbieta Róża Czacka. Festiwal odbędzie się w dniach 15-16 września w Nowych Skalmierzycach. Kim on właściwie jest? Takie zdanie pada w dzisiejszej Ewangelii. I to nie jedyne pytanie, które stawia także w swoich rozważaniach dominikanin, ojciec Dawid Grześkowiek.
Szczęść Boże! Myślę, że wielu z nas mogłoby powiedzieć, że spotkało w swoim życiu takie osoby, które miały na nas bardzo duży wpływ. W pierwszym rzędzie to mogą być oczywiście rodzice, ale są też osoby, które podziwialiśmy, które były dla nas inspiracją, czasem nawet na tyle dużą, że miało to wpływ na wybór naszej drogi życiowej. Istnieje też takie znane przysłowie, z kim przestajesz, takim się stajesz. I sądzę, że jest w nim sporo prawdy. Osoby, z którymi przebywamy, mają na nas niebagatelny wpływ, nawet kiedy tego nie wiemy, kiedy nie jesteśmy do końca tego świadomi. Przejmujemy pewne zachowania, powiedzenia, zwyczaje, uczymy się pewnych umiejętności. Podglądamy właśnie wielkich mistrzów, jeżeli rzeczywiście ktoś jest dla nas inspiracją, no to właśnie w pewnym sensie chcemy go naśladować, oczywiście dokładając coś od siebie. W filozofii też mówi się czasem, że niektórzy filozofowie spotkają się z tym, mówili, ja jestem uczniem Ingardena, a ja Kierkegaarda albo jeszcze kogoś innego. To znaczy, że jakoś identyfikuję się z jego poglądami, podążam tą samą drogą. I oczywiście ten wpływ, który mają na nas ludzie, może być i dobry, i zły, różnie to bywa. Ja sam doświadczyłem czegoś takiego w zakonie, kiedy mieszkałem przez kilka lat w klasztorze w Krakowie, to kiedy przyjeżdżałem do domu, rodzice zaczęli mi po pewnym czasie mówić, że ty jakiś złapałeś taki obcy zaśpiew, że nie mówisz już tak po poznańsku. U mnie oczywiście w domu gwara była bardzo ważna, bardzo obecna, moja babcia w zasadzie mówiła tylko gwarą. No i to była niemal jak obelga, że ja tutaj zaczynam jakoś mówić nie wiadomo jak, bo towarzystwo tam było braci z całej Polski, ale że złapałem jakiś obcy akcent, czyli że ten wpływ może być różny, raz lepszy, raz gorszy. Bez wątpienia istotny wpływ mają na nas też te osoby, które nazywamy przyjaciółmi. Myślę, że są w jakiejś takiej grupie uprzywilejowanej. I mam na myśli przyjaźń oczywiście nie w tym dzisiejszym znaczeniu, takim znanym z internetu, social mediów, raczej w tym starożytnym, greckim takim rozumieniu, że jest to jakaś głęboka, bezinteresowna więź, oparta na wspólnej pasji, na patrzeniu w tę samą stronę, jak to ładnie opisze C.S. Lewis, kiedy opisuje różne rodzaje miłości, a wśród nich przyjaźń, że patrzymy w tę samą stronę i te same rzeczy nas fascynują i to nas łączy. I że to jest więź bezinteresowna. Myślę, że wraz z pytaniem o osoby, które miały na nas wpływ, może się pojawić też pytanie o to, kim ja właściwie jestem. Jaka jest moja tożsamość? Może jaki ja miałem wpływ na kogoś? I nie chodzi o taką odpowiedź oczywiście, jaką znajdziemy w dowodzie osobistym, dowodzie naszej tożsamości, ale zupełnie na głębszym poziomie. jako kogo ja siebie rozpoznaję, co stanowi o mojej odrębności, unikalności, jaki jest mój sposób bycia, styl i co jest wpływem innych, a co jest tylko moje. Perfekt dawniej śpiewał taką piosenkę, która w refrenie miała "Chcemy być sobą". Ja sobie zadałem takie pytanie, no to w sumie czyli kim? Kim chciałbym być, kiedy mówię, że chciałbym być sobą? Myślę, że każda pochopna odpowiedź byłaby skażona jakimś fałszem albo jakimś takim redukcjonizmem, zbyt małym, takim powierzchownym, płytkim podejściem do sprawy, bo wydaje mi się, że odpowiedzi na pytanie o swoją własną tożsamość szukamy całe życie. Chociażby dlatego, że każdy z nas podlega jakimś zmianom i dobrze, jak to są oczywiście zmiany na lepsze, mówimy wtedy, że się rozwijamy. Ale co jest ważne, to też świadomość tego, że ja mam swoją tożsamość, że coś się we mnie zmienia, ale to jestem ciągle ja. Ja, który jakoś wzrastam. I na dzisiejszą Ewangelię też możemy spojrzeć właśnie w tej perspektywie rozważań o tożsamości. Jezus pyta uczniów, za kogo uważają go ludzie. Oczywiście nie pyta z ciekawości, on doskonale zna swoją tożsamość, Bożego Syna, Mesjasza. I znał także to, co kryło się w ludzkich sercach, więc znał krążące o nim opinie. Zresztą pewnie sam nieraz je usłyszał. Po co więc to pytanie? Jezus chce doprowadzić swoich uczniów do konfrontacji właśnie z tym pytaniem, które najprawdopodobniej nosili już w sobie. Jakoś pokazuje to też sytuacja burzy, kiedy Jezus ucisza burzę, to oni się pytają samych siebie, kim on właściwie jest. Jezus pyta, a wy za kogo mnie uważacie? Do odpowiedzi wyrywa się ten, który zwykle był wyrywny, który miał swój temperament, chciał szybko działać, czyli Szymon, syn Jony, który za chwilę ma otrzymać nową tożsamość. I o tym, jak Szymon stał się Piotrem, opowiem po krótkiej przerwie. Zapraszam serdecznie. Szymon był synem Jony, jak czytamy, rybaka z Betsajdy, powołany, można powiedzieć, kolokwialnie przy robocie. To się dzieje też w nie najlepszym momencie, po nieudanym nocnym połowie, kiedy pewnie był sfrustrowany, a z kart Ewangelii, tak jak już powiedziałem, znamy go jako człowieka z niemałym temperamentem. I wtedy właśnie słyszy słowa wręcz absurdalne. Dla kogoś, kto trudni się połowem ryb, podejrzewam, że niemalże od dziecka, mówi mu to jeszcze cieśla, wypłyń na głębie, zarzuć sieci, spróbuj jeszcze raz. I wiemy, co było dalej. Szymon zarzuca te sieci, jest ogromny połów, a następnie porzuca te sieci i idzie za Jezusem, w którym dostrzegł coś wyjątkowego. I to, że w ogóle zarzucił te sieci, świadczy o tym, że zanim w ogóle wydarzył się ten cudowny połów, już w Szymonie było coś, co grało w jego sercu, co fascynowało go w Jezusie. I towarzysząc Jezusowi, Szymon stopniowo odkrywa to, kim jest Jezus. Widzi po prostu sposób jego działania, słucha jego słów, jest w ścisłym gronie jego uczniów. I podczas takiej rozmowy w tym ścisłym gronie pada to pytanie Jezusa. Za kogo uważają mnie ludzie? Jezus pyta, bo wie, że Ojciec chce objawiać uczniom prawdziwą tożsamość Jezusa, Syna Ojca, na poziomie o wiele głębszym niż do tej pory. Chce być może potwierdzić ich przypuszczenia, które nosili już dawno w sobie, ale może uważali je za zbyt śmiałe. I wracają tutaj jak echo słowa. Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. A tutaj Ojciec, który zna Syna, objawia Jego tożsamość i czyni to przez usta Piotra. Na marginesie to nie jest jedyny moment, kiedy Ojciec objawia tożsamość Syna, bo dzieje się to także chociażby podczas chrztu w Jordanie czy na Górze Przemienienia. I Piotr odpowiada, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I odpowiedź Jezusa, przynajmniej jak dla mnie, zupełnie nieoczywista. Nie pochwalił, nie powiedział, dobrze powiedziałeś, ale odpowiada, Ty jesteś Piotr, czyli opoka. Czyli skała, czy jak też w dawnym tłumaczeniu Jakuba Wójka, skałosz, ten, który jest skałą właśnie, od tego słowa skała, Petra. Można powiedzieć, że to wyznanie zmienia Szymona w Piotra, skałę. To właśnie patrząc na Jezusa, będąc z Nim blisko, w przyjaźni odkrywa Jego tożsamość i swoją własną tożsamość na głębszym, dla Niego pewnie całkowicie nowym poziomie. Warto dodać, że tylko z Jezusem Szymon jest Piotrem. Tylko patrząc z Jezusem na Ojca, jak przyjaciel z przyjacielem, odkrywa nie tylko boskie pochodzenie swojego mistrza, ale znajduje odpowiedź na to trudne, ale jakże ważne pytanie, kim jestem ja? Wierzę, że dzisiejsza Ewangelia to jest kolejne zaproszenie dla nas do wejścia w jeszcze bliższą relację z Jezusem, do wypłynięcia z Nim na głębie, może te głębie własnego serca, która czasem może nawet wydawać się nam straszna, ale z Nim odkryjemy też jej prawdziwe piękno. W nim i z nim odkrywamy prawdziwą swoją tożsamość. Skała to już w starożytnej Grecji był symbol też czegoś takiego niezmiennego, pewnej twardości, nieugiętości, odporności na przeciwności, tak jak skały są odporne na uderzenia fal. Można też powiedzieć, że każdy, kto wchodzi w bliską relację z Jezusem, staje się coraz bardziej jak ta skała, też odporny na te wszystkie przeciwności losu, bo przede wszystkim zna też swoją tożsamość. Znam swoją tożsamość jako przyjaciela Jezusa, jako Syna przybranego Ojca, Syna Bożego, Dziecka Bożego. Bo ostatecznie sam Pan jest skałą schronienia i warownią, która ocala. Życzę dobrej niedzieli i zachęcam, żeby na modlitwie zadawać pytanie Jezusowi o to, kim On jest, żeby objawiał swoją tożsamość i objawiał Tobie Twoją tożsamość, kim jesteś w Jego oczach.
I z tym ostatnim pytaniem zostawiamy dziś Państwa. Dziękujemy za uwagę. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Krytkowski. Do usłyszenia w kolejną niedzielę.
Między niebem a ziemią.